Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Mateusza, gdzie w 28 rozdziale od 1 do 10 wiersza czytamy tak. Ewangelia według Mateusza 28, 1 do 10. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał. I oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Módlmy się. Panie Boże, w Tobie jest prawda, w Tobie jest życie, w Tobie jest miłość i pokój. W Tobie jest to wszystko, co potrzebne, by to Słowo nie dźwięczało tylko pusto w naszych sercach i w naszych umysłach, ale żeby prawda, która w nim jest zawarta, zmieniała nasze życie, zmieniała naszą służbę i naśladowanie Ciebie. Daj nam swego Ducha, i ożyw nas tym, co dziś mówisz do serc i umysłów Twego ludu. Prosimy Cię o to w zmartwychwstałym Jezusie. Amen. Ostatnio na kanwie kilku różnych interpretacji pisma, które przeczytałem, czy które usłyszałem, wciąż od nowa powtarzam ten leitmotiv, którym jest stwierdzenie, że Biblia nie jest Słowem Bożym, tylko zawiera Słowo Boże. Mówię o tym dlatego, że to pozwala nam po pierwsze troszkę zdesakralizować każdą z liter zawartych w Piśmie, a po drugie pozwala nam, umieszczając je w kontekście, w historii, w kulturze, w której była ludziom dana przez Boga, pozwala nam lepiej ją zrozumieć. Pozwala nam uplastycznić jej przekaz. Dzisiejszy tekst mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa jest cudownym przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy do wykładu Pisma podchodzić i jak bardzo ważne ta kultura, historia, język są dla zrozumienia tego, co Bóg do nas mówi. Jak mówiłem, nie przez literę, która zabija, tylko przez Ducha, który ożywia. Kiedy patrzymy na historię, którą dzisiaj czytaliśmy przed chwilą, tak po prostu, tak wprost, widzimy, co my widzimy. Widzimy grób na cmentarzu, widzimy anioła, który na nim siedzi i swoją twarzą, może niezbyt przystojną, straszy ludzi. Widzimy kobiety, które przychodzą i przerażone widzą tego anioła, a potem odbiegają i spotykają Jezusa i odbiegają dalej, żeby powiedzieć uczniom, że zmartwychwstał. Oczywiście można ubrać to w inne słowa. Ja specjalnie dobrałem takie, które trochę trywializują to wydarzenie. Zrobiłem to dlatego, żeby odwołać się teraz do odrobiny, tylko odrobiny kultury, w której ten tekst był umieszczony i wypowiedziany. Przede wszystkim wiemy, że Ewangelie nie są jak bomby i nie zostały zrzucone z nieba na stoły pańskie w kościołach, tylko powstawały w pewnym czasie, w pewnym miejscu, były pisane przez konkretnych ludzi i do konkretnych ludzi. Jest tak, że jeżeli weźmiecie pierwsze trzy z kanonicznych Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza, okaże się, że ich relacja jest bardzo paralelna. I podobne treści, w większości, w 3/4 te same treści i chyba właśnie w okolicach 80% tekstów jest położonych w tych samych momentach. Dlatego mówimy, że są to Ewangelie synoptyczne, paralelne, upraszczając. Ewangelia Janowa jest trochę inna. Różni się głównie długotrwałością czasu, o którym opowiada, ale również różni się opowieściami, samymi opowieściami o tym, co Jezus robił, co Jezus mówił, z kim przebywał i gdzie. Relacja o zmartwychwstaniu Jezusa jest tą najstarszą relacją ewangeliczną. Jest tym pniem, z którego wyrastają wszystkie inne gałązki biblijnego zwiastowania. A jednak nawet ona się różni. Różni się, znowu podejrzewam, ze względu na to, kto i do kogo mówił czy pisał. Ewangelie zapewne tak, jak większość innych ksiąg biblijnych, może poza epistemologią Pawłową, epistemologią generalnie, powstawały na takiej zasadzie, że ktoś nauczał, a ktoś inny zapisywał. Albo ktoś nauczał, uczniowie zapamiętywali i w którymś momencie, kiedy już brakowało tego nauczyciela albo trzeba było przetransferować zwiastowanie dalej, okazywało się, że najłatwiej jest je spisać, więc robiono to i multiplikowano je i wysyłano w cały chrześcijański świat. Kiedy czytamy Ewangelię według Marka, według Łukasza, według Jana, widzimy tam przy zmartwychwstaniu dwóch mężów w białych szatach siedzących przy grobie. Mateusz opowiada o czymś innym. Mateusz pokazuje anioła o srogim obliczu, które jest tak przerażające, że kobiety przychodzące do grobu drżą. Właściwie oba przykłady odwołują się do tego samego, ale ponieważ adresowane były do różnej publiczności, to w różny sposób. Mateusz jest tym ewangelistą, który pisze do Żydów. W jego Ewangelii najwięcej jest hebraizmów i słów, które nie są tłumaczone, tak jak na przykład Łukasz w tym, co czytaliśmy w czasie wielkopiątkowego nabożeństwa, pisze na wzgórze czaszki zwane Golgota, mógłby jeszcze powiedzieć zwane Kalwaria, a po polsku to brzmiałoby tak, a tak. Natomiast Mateusz nie. Mateusz mówi po hebrajsku do swoich słuchaczy, bo spodziewa się tego, że rozumieją. Również jeśli chodzi o aniołów, czy anioła, bo u niego występuje jeden anioł, odwołuje się do symboliki oczywistej dla swoich słuchaczy. Gdzie spotykamy w Biblii anioły? Widzimy je na przykład w tym śnie, który przyśnił się Jakubowi, który widział drabinę. Pamiętacie tą, z której szczebel potem w krzyżakach sprzedawano w ramach odpustów? Nie pamiętacie? To była moja ulubiona historia z krzyżaków. Pan, który handlował odpustami na samym początku, sprzedawał szczebel z drabiny, która przyśniła się Jakubowi. To jest pomysł na biznes. Ale pomijając szczeble wirtualne, tam widzimy aniołów. Widzimy mężów bożych, którym podobały się córki ludzkie, w związku z tym płodzili z nimi gigantów. Widzimy aniołów, kiedy mowa o Sodomie i Gomorze. Widzimy ich jeszcze w wielu miejscach. Widzimy ich na przykład tam, dokąd odwołuje się ewangelista Mateusz. Widzimy dwóch cherubów, którzy swoimi skrzydłami zwróceni są do siebie na wieku skrzyni przymierza. Skrzyni, która zawiera tablice przymierza dane przez Boga Mojżeszowi. Między tymi skrzydłami cherubów znajduje się według duchowości żydowskiej tron Pana. To jest to jedyne miejsce w tym świecie fizycznym, w którym Bóg fizycznie jest obecny. Nawet jeśli Go nie widać, nie można dotknąć Go palcem, to Żydzi wierzą, że w miejscu najświętszym, w świątyni, notabene tuż obok tego miejsca, gdzie ta nasza historia się rozgrywa, między skrzydłami cherubów na swoim tronie siedzi Bóg. I tam raz do roku arcykapłan, oczyściwszy się najpierw, złożywszy ofiarę za siebie i za lud, wchodzi i z Nim rozmawia. Tutaj widzimy cheruba o strasznym obliczu, który siedzi przy grobie Jezusa. W jasny sposób ewangelista Mateusz mówi, nie tam, nie na tej górze, nie w tym kamiennym budynku macie swojego Boga, ale tu. To jest skrzynia przymierza. Jezus jest przykazaniem. Jezus jest tym, który siedzi na tronie między skrzydłami cherubów. Ale dlaczego? Dlaczego właśnie tam? Dlaczego właśnie wtedy? Dlaczego nie tydzień wcześniej albo rok wcześniej? Może dlatego, że nie tylko ze względu na swoją starodawność relacja o zmartwychwstaniu jest centralnym punktem Ewangelii. Nie chodzi tylko o to, że o tym najpierw zaczęto opowiadać, bo to odróżniało chrześcijan od Żydów. Właściwie cała reszta wierzeń prazboru to były te same wierzenia i ta sama obyczajowość i obrzędowość, która cechowała gminę jerozolimską, żydowską. Chrześcijanie bywali w świątyni. Paweł, kiedy wraca ze swoich podróży misyjnych, w pierwszych słowach swego listu idzie na wzgórze świątynne. To był ich świat, to była ich religia. Tym, co ich odróżniało, była wiara w zmartwychwstałego Jezusa. Mówię o tym dlatego, że to jest również coś, co nas odróżnia, a w każdym razie powinno nas odróżniać od całej reszty świata, jakimkolwiek on by nie był. Nie usiłuję nawet wdawać się w jakiekolwiek oceny, bo ja nie jestem sędzią, Bóg jest sędzią. Ale tym, co odróżnia nas od całej reszty świata, czy mówiąc wedle greckiej pojęciowości wszechświata, kosmosu, jest wiara w zmartwychwstałego Jezusa. Tylko że według tego sondażu, którym zatruwam wam życie od paru lat, bo tak do mnie przemawia, zaczerpniętego z Rzeczypospolitej, tylko 25% Polaków ankietowanych wierzy w to zmartwychwstanie Jezusa. A nie wiem, może my wyczerpujemy jakiś tam procent tych 20%, kochani, siedząc tutaj w ławkach. Ale może gdyby przenieść statystykę na nasz grunt, no bo przecież do tego ona służy, tak? Bierze się jakąś próbę losową, powiedzmy 1000 osób i na jej podstawie wydaje sąd o 40 milionach Polaków. No to może gdyby przenieść wynik tych badań na nasz grunt, okazałoby się, że i tu, między nami, z tych kilkudziesięciu osób, 25% jedynie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. To po co my tu jesteśmy? Dlaczego tu przyszliśmy? Dlatego, że dzisiaj jest Wielkanoc i trzeba przyjść w świąteczny poranek do kościoła? Nawet nie święcimy jajek w naszym kościele, także ten element nam odpada. Nie przyszliśmy spełnić ryt. Mam nadzieję, że przyszliśmy tu wszyscy dlatego, że jednak nie podpadamy pod tą statystykę, że sprzeciwiamy się statystyce, tak jak chrześcijanie sprzeciwiają się całej reszcie kosmosu od 2000 lat, mówiąc: Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest proste, wręcz naiwne wyznanie, które zawiera w sobie wszystko. Wszystko, co jest dla nas ważne. Wiarę w Jezusa, który zmartwychwstaje, żebyśmy z Nim i my mogli zmartwychwstać. Wiarę w Jezusa, który zmartwychwstaje dlatego, że jest Panem, czyli tym, który stworzył wszystko i jest dawcą życia. Jest twórcą życia. Czytałem fragment Kabały wczoraj wieczorem, myśląc o tym, co dzisiaj wam opowiedzieć o tej historii. I wyczytałem tam zdanie, które bardzo do mnie przemówiło. Rzecz dotyczyła woli. Niby zupełnie niezwiązane, ale autor tego fragmentu akurat pisał tak. Wola człowieka różni się od woli Boga w bardzo zasadniczy sposób. Różni się tym, że między aktem woli w człowieku powstającym a czynem istnieje dystans, istnieje przestrzeń. Człowiek musi pomyśleć i albo znaleźć wykonawcę, albo samemu wykonać coś. Między aktem woli, który powstaje, antropomorfizując, w umyśle najwyższego, a wykonaniem nie ma żadnego przesmyku czasowego, nie ma żadnego dystansu. W momencie, kiedy Bóg chce, wtedy coś powstaje. W tym dzisiejszym dniu Bóg chce zmartwychwstać i wstaje z martwych. Chce przeciwstawić się śmierci i w jej miejsce stwarza życie. Chce, żebyśmy my przestali być martwi i w miejsce śmierci w nas i grzechu w nas stwarza życie i prawdę i czystość. Chce nas przemienić i jesteśmy nowym duchowym stworzeniem. W jakiś sposób musimy odpowiedzieć. W jakiś sposób musimy zareagować. To tak jak na urodzinach, kiedy ktoś daje nam talerzyk z tortem, niegrzecznie jest stać i udawać, że nas to nie dotyczy. Raczej trzeba wyciągnąć dłoń i przyjąć. Popatrzcie na mnie, ja nie odmawiam, ale tutaj niektórzy wyglądają na dużo bardziej wstrzemięźliwych, jeśli chodzi o ciasto. Między darem Bożym, tym, co Bóg stwarza swoim aktem woli, tym życiem, tym pokojem, tym byciem nowym duchowym stworzeniem, a naszą recepcją, oczywiście istnieje jakaś przestrzeń. My wszystko musimy zrozumieć, musimy wszystko ogarnąć. Musi nam się wydawać, że to może my zrobiliśmy to wszystko. Ale naszą troską, chrześcijańską troską powinno być to, żeby ten czas tłamsić, skracać, prasować, kondensować. Żeby wyrzucać jak najwięcej tego, co między Bożym darem a nami. Tego, co powstrzymuje nas przed przyjęciem Bożego objawienia. Tego, co powstrzymuje nas przed przeżyciem życia, które jest nam dane. Naszą powinnością, która wynika wprost ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jest nie strach, z którym przystępujemy do Boga, tylko radość, z którą powinniśmy do Niego pędzić. A propos lokowania tekstów ewangelicznych w ich, jak mawiają staroegipscy Rosjanie, Sitz im Leben, w ich kontekście kulturowo-historycznym, Jezus mówi kobietom, notabene to nie jest zupełnie woda na młyn seksistów, bo pierwszymi, które widzą Jezusa zmartwychwstałego, są kobiety, a nie ci godni, mądrzy faceci, którzy siedzą i się boją po prostu. I jeszcze jak słyszą, to nie chcą uwierzyć. Elementem tego opowiadania ewangelicznego jest podanie kierunku, w którym uczniowie mają się udać. W Biblii kierunki nie są przypadkowe. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, Biblia jest takim przewodnikiem turystycznym, w którym w każdym kroku jest zaklęta jakaś teologia. Wszystko ma znaczenie, czy idziemy w lewo, czy w prawo, w górę, czy w dół, w przód, czy w tył. Na przykład, kiedy czytamy oryginał, do Jerozolimy nigdy nie schodzi się skądś. Nawet jeżeli ktoś idzie do Jerozolimy z miejsca, które byłoby położone wyżej niż ona, geograficznie, to do Jerozolimy idąc w dół się wchodzi. Bo do Jerozolimy nie idzie się geograficznie, tylko teologicznie, a w Jerozolimie mieszka Bóg, więc do niej się wchodzi. Teraz wszystko rozgrywa się w Jerozolimie, która zawsze była najwyżej ze wszystkich miejsc na świecie. Ale już nie jest, bo tam zabito Jezusa. Teraz Galilea, która była kiedyś tą wyśmiewaną, prowincjonalną częścią Izraela, tym górnym czymś, o czym mówimy często w kontekście górności w naszym języku, teraz Galilea jest miejscem, do którego trzeba wchodzić za Jezusem. Teraz tam mieszka Bóg. Tam, gdzie nigdy według Żydów Go nie było tak fizycznie. Tam, gdzie mieszkali Żydzi, ale były też Dekapolis, 10 miast rządzących się greckim prawem, miast pogańskich. Tam, gdzie tuż obok żyją te ludy, goim, których Żydzi pokazywali palcem i to byli ci, po których Jezus kazał sługom wychodzić i przymuszać, żeby przychodzili na ucztę weselną. Teraz tam jest Bóg, bo tam Go przyjęto, a w Jego stolicy zamordowano. Kierunek w Ewangelii ma ogromne znaczenie. Kierunek w naszym życiu ma również ogromne znaczenie. My również idziemy w górę albo w dół. Nawet symbolika naszego języka jest taka, że albo idziemy w górę, albo w dół. Albo się cofamy, albo idziemy naprzód. Jezus mówi, nie można dwom panom służyć. Ktoś kiedyś powiedział, nie można iść naprzód i do tyłu naraz, a w każdym razie niezbyt odlegle. będziemy podróżować w ten sposób. Nie można wspinać się i schodzić. Musimy podjąć decyzję. Wielkanoc jest czasem, kiedy cieszymy się i wysławiamy, kiedy przeżywamy radość bycia ożywionymi, ale również kiedy podejmujemy tę najważniejszą decyzję wiary. Co zrobimy z tym objawieniem? Tak jak kobiety przy grobie mogły po prostu uciec. No, można powiedzieć, nie miały dokąd pójść, bo cały ich świat był tam, gdzie ci uczniowie, którym miały przekazać dobrą nowinę. Ale ja myślę, że człowiek jak chce dać dyla, to zawsze znajdzie sobie miejsce, gdzie może dobrze się ukryć. Mogły uciec, a mogły wykonać wolę tego, kto je posłał i zrobić to, co im powiedział, żeby zrobiły. Tak uczyniły. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się o zmartwychwstaniu, dzięki temu powstał prazbór jerozolimski, dzięki temu apostoł Paweł wiedział, kogo spotyka, dzięki temu powstał cały Kościół, którego i my jesteśmy częścią. Dzięki temu mnóstwo ludzi, te narody, goim, dostały w prezencie życie. A co my zrobimy? Co my uczynimy tego dnia? Czy chociaż przyjmiemy zaproszenie i pójdziemy w górę za Jezusem? Czy chociaż zaczniemy naszą podróż, zrobimy ten pierwszy krok? Nie żebyśmy od razu musieli stawać się doskonałymi, ale może powinniśmy spróbować wspiąć się o szczebel wyżej, a potem o drugi szczebel wyżej, a potem tam, dokąd Bóg chce nas zaprowadzić. Może wtedy nie będziemy jak strażnicy przy grobie, którzy skamienieli, tak jak ci niegodni słudzy, którzy nieśli arkę. Pamiętacie, kiedy arka zaczęła upadać, jeden ją powstrzymał i rozsypał się w proch. Może wtedy nie będziemy niegodni, ale będziemy uświęceni, będziemy wybrani, będziemy posłani i będziemy uposażeni przez Boga tym, co pozwoli nam z Jego powołania się wywiązać. Dzisiaj jest Wielkanoc. Różne ludy, różne kultury, różne religie mają swoje symboliczne momenty. Dla nas dzisiaj jest symboliczny moment, w którym powinniśmy przyjąć Boży dar, inicjację zmiany w naszym życiu. Coś, co zmieni nas z martwych w żyjących. Amen.